Lekcja 9, 27 sierpnia. Jezus dbał o potrzeby ludzi. Tekst pamięciowy. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie, i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Ewangelia Mateusza 9, 35. Pewna starsza adwentystka dnia siódmego w jednym z afrykańskich krajów po przejściu na emeryturę postanowiła, że nie przestanie pełnić chrześcijańskiej służby. Jej miejscowa społeczność potrzebowała uzdrowienia ze względu na żniwo, jakie zebrało AJOT do spraw. Najpilniejszą potrzebą było zapewnienie pożywienia sierotom po ofiarach AIDS. W 2002 roku kobieta ta i jej zbór zaczęli dostarczać dzieciom w okolicy solidny posiłek dziennie przez 6 dni w tygodniu. Zaczęli od 50 dzieci, a w 2012 roku pomagali w ten sposób już 300 dzieciom dziennie. W wyniku rozwoju tej działalności założyli przedszkole, do którego obecnie uczęszcza 45 dzieci. Inne rodzaje pomocy obejmują rozdawanie odzieży dostarczanej przez Adre, dzielenie się warzywami i kukurydzą ze zborowej uprawy oraz opiekę nad chorymi. W zborze rozpoczęto organizowanie kursów zawodowych dla kobiet, aby nauczyć je rzemiosła pozwalającego zarobić na utrzymanie. Te przejawy miłości Jezusa doprowadziły do powstania nowego zboru. Na początku liczył on 5 osób, a w 2012 roku uczęszczało do niego już 160 osób. Bóg dostarczył środki na budowę sierocińca i nowego budynku zborowego w 2012 roku. Jakżeż to mocny i praktyczny przykład tego, że wychodzenie naprzeciw potrzebom społeczeństwa jest ważnym elementem chrześcijańskiej działalności. Niedziela, 21 sierpnia. Zawsze jest czas, by służyć. Jezus wysiadł z łodzi na brzegu jeziora Galilejskiego w pobliżu Kafarnaum. Zobacz 5 rozdział Ewangelii Marka. Jego uczniowie jeszcze nie otrząsnęli się po przerażającym spotkaniu z opętanym człowiekiem w Dekapolu. Jak zwykle tłum czekał na Jezusa. Gorliwie zabiegając o jego uwagę, ludzie tłoczyli się wokół Jezusa. Wtedy przełożony synagogi zwrócił się do niego z prośbą. Przeczytaj Ewangelia Marka 5, 22-43. Co zatrzymało Jezusa, gdy szedł do domu Jaira, i jak zareagował on na to? Co ważniejsze, czego powinniśmy się nauczyć z tego, jak reagujemy na zakłócenia w naszej służbie? Ewangelia Marka 5, 22-43. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg. I błagał go usilnie, mówiąc, córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim, i szedł za nim wielki tłum, i napierali na niego. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy, i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło, gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok, i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie Jego, widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli, córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra i Jakuba, Jana, brata Jakuba. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących. A wszedłszy, rzekł im, czemu czynicie zgiełk i płaczecie? Dziecię nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go. Ale on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię. I ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej, Talita kumi. Co znaczy, dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. I przykazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział. I powiedział, aby jej dano jeść. Powiedzmy szczerze, nikt z nas nie lubi, gdy ktoś nam przerywa coś. Jesteśmy zajęci, mamy pewne rzeczy do zrobienia oraz miejsca, w których musimy się znaleźć, czyli mamy określoną pracę do wykonania. Wyznaczamy sobie cele i chcemy je zrealizować, czasami w wąskich ramach czasowych. Gdy ktoś nam to przerywa, traktujemy go jak intruza. Dlatego gdy ktoś wtedy przychodzi do nas i czegoś potrzebuje, prosząc o pomoc, może nas to drażnić, jeśli nie mamy naprawdę czasu. Czasami po prostu bywa tak, nie możemy przerwać tego, co robimy. Jednak z drugiej strony często moglibyśmy przerwać zaplanowane zajęcia i pomóc komuś, ale nie robimy tego, bo nam się nie chce. Powinniśmy pamiętać, że najlepsze okazje do służenia ludziom nadarzają się właśnie jako zakłócenia w naszych planach. Większość z nas stara się unikać zakłóceń i denerwuje się, gdy nasze plany nie są realizowane. Gdy patrzymy na służbę Jezusa, zauważamy, że niektórym potrzebom ludzi wychodził on naprzeciw właśnie w wyniku zakłóceń, na które reagował z uprzejmością i dobrocią. Gdy myślimy o tym, uświadamiamy sobie, że wiele okazji do służby pojawia się w formie zakłóceń. Przyjrzeliśmy się już historii dobrego Samarytanina. Kto wie, dokąd się on udawał i co miał zamiar tam robić. Ale zatrzymał się, by służyć pomocą. To dopiero zakłócenie w realizacji planów. Kiedy ostatnio ktoś przerwał ci twoje zajęcia, prosząc o pomoc? Jak na to odpowiedziałeś? Poniedziałek, 22 sierpnia. Jak mogę ci pomóc? Przeczytaj Ewangelia Marka 10, 46-52 i Ewangelia Jana 5, 1-9. W obu przypadkach Jezus zadał pytanie. Dlaczego to zrobił? Ewangelia Marka 10, 46-52. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić, Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu, ufaj, wstań, wołać się. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu, co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu, mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok, i szedł za nim drogą. Ewangelia Jana 5, 1-9. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go, chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory, panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus, wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. Zwróć uwagę, że w obu przypadkach Jezus zapytał tych ludzi, czego chcą, chociaż było to oczywiste. Nawet gdyby ich nie zapytał, wiedziałby, czego potrzebują. Jednak zadając te pytania, Jezus okazał tym ludziom szacunek. Wskazał, że ich słucha, a słuchając, troszczy się o nich i chce im pomóc rozwiązać ich problemy. W bardzo wielu przypadkach ludzie potrzebują po prostu kogoś, kto ich wysłucha, bo gdy opowiedzą o swoich problemach komuś, kogo to obchodzi, poczują się lepiej. Pomyśl, jak poczułbyś się, gdybyś wszedł do gabinetu lekarskiego, a wtedy lekarz popatrzyłby na ciebie, a następnie bez słowa wypisałby receptę i powiedziałby: do widzenia. Z pewnością wątpiłbyś, czy taki lekarz naprawdę wie, czego potrzebujesz. Mógłbyś powiedzieć: ten lekarz nie zapytał mnie, jak się czuję, ani nie zbadał mi tętna i ciśnienia krwi. Jedną z najważniejszych zasad praktyki medycznej jest postawienie diagnozy przed rozpoczęciem leczenia. To samo dotyczy medycznej pracy misyjnej, której celem jest dobro ludzi i wszechstronne zaspokajanie ich potrzeb. Wiele zborów uważa, że wie albo zgadują, co należy zrobić, by pomagać potrzebującym w społeczeństwie. Gdy staramy się rozmawiać z ludźmi o ich potrzebach albo o potrzebach społeczeństwa, pozwala im to zrozumieć, że zależy nam na nich, a my dzięki temu dowiadujemy się, jak możemy im służyć w akceptowany przez nich sposób. Przy okazji możemy zaprzyjaźnić się z innymi ludźmi. Pamiętajcie, że nawet największą opozycję możecie pokonać dzięki osobistemu zainteresowaniu ludźmi, których spotykacie. Chrystus okazywał osobiste zainteresowanie losem ludzi, gdy żył na ziemi. Dokądkolwiek się udawał, pracował jako misjonarz medyczny. My także mamy iść i czynić dobro podobnie jak on. Zostaliśmy pouczeni, by karmić głodnych, odziewać nagich i pocieszać smutnych. Większość z nas nie ma problemu z wyrażaniem swoich opinii. Jak możemy się nauczyć być lepszymi słuchaczami? Wtorek, 23 sierpnia. Głębsze potrzeby. Jezus jako Pan wiedział o ludziach więcej, niż oni sami wiedzieli o sobie. W Ewangeliach znajdujemy wiele sprawozdań, według których Jezus nie tylko wiedział, co ludzie myślą, ale także znał historię ich życia. Przeczytaj Psalm 139, 1-13. Co Słowo Boże mówi nam w tych wersetach? Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim? I dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł: niech ciemność mnie ukryje i nocą stanie się światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień, ciemność jest dla Ciebie jak światło. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Jak zauważyliśmy we wczorajszej części lekcji, Jezus znał potrzeby ludzi i nakierowywał na nie swoją służbę. Znał nawet te potrzeby, które były skrywane pod powierzchnią. Tak było w przypadku paralityka. Choć oczywiste było, że potrzebował on fizycznego uzdrowienia, to jednak miał także głębszą potrzebę, a więc zanim Jezus powiedział mu, by wstał, zabrał swoje łoże i odszedł, zapewnił go: synu, odpuszczone są grzechy twoje. Ewangelia Marka 2, 5. Przeczytaj Ewangelia Marka 2, 1-12. Co działo się w głębi serca tego człowieka? W jaki sposób ta głębsza potrzeba może być problemem wszystkich, którym staramy się pomóc? I znowu, po kilku dniach, przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. a gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich, czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej, rzec paralitykowi: Odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: Wstań, weź łoże swoje i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał, i zaraz wziął łoże, i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga, i mówili: Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Jezus wiedział, że problem miał głębsze korzenie niż fizyczna choroba. Paralityk pragnął jednak nie tyle fizycznego odrodzenia, lecz przede wszystkim uwolnienia od ciężaru grzechu. Gdyby mógł zobaczyć Jezusa oraz otrzymać zapewnienie o przebaczeniu i pokoju z niebem, byłby szczęśliwy, mogąc żyć lub umrzeć zgodnie z wolą Boga. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zrozumieć ukrytych pragnień i potrzeb ludzi, jak rozumiał je Jezus. Jednak możemy być pewni, że wszyscy, którym służymy, są ludźmi dotkniętymi przez grzech. Jakiekolwiek są ich widoczne potrzeby, wszyscy potrzebują także łaski, pewności i poznania, że istnieje Bóg, który ich miłuje, oraz że Jezus umarł za nich i pragnie dla nich wszystkiego, co najlepsze. Pomyśl, jak bardzo pragniesz pewności zbawienia i świadomości, że Bóg cię miłuje. Jak możesz pomagać innym doświadczać tej pewności i miłości? Środa, 24 sierpnia. Tabita w Joppie. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 9:36-42. Co czyniła Tabita Dorkas w Joppie, gdy widziała biednych ludzi wokoło? Co oznacza w Dzieje Apostolskie 9:41 wyrażenie świętych i wdowy? Dzieje Apostolskie 9:36-42. A w Joppie była pewna uczennica, imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. I stało się, że w tym właśnie czasie zaniemogła i umarła, obmyto ją i złożono w sali na piętrze. Ponieważ zaś Lidda leży blisko Joppy, uczniowie, usłyszawszy, że tam przebywa Piotr, wysłali do niego dwóch mężów z prośbą: nie zwlekaj z przyjściem do nas. Wybrał się tedy Piotr i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze i obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. A Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się, potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy swoje i, ujrzawszy Piotra, usiadła. A on podał jej rękę i podniósł ją, przywoławszy zaś świętych i wdowy, pokazał ją żywą. I rozniosło się to po całej Joppie, i wielu uwierzyło w Pana. Tabita była kobietą czynu. W Joppie była pewna uczennica, imieniem Tabita. Czy można powiedzieć, że w twojej miejscowości są członkowie twojego zboru, których życie jest wypełnione dobrymi i miłosiernymi uczynkami? Święci to członkowie Kościoła chrześcijańskiego. Natomiast wdowy mogą obejmować zarówno osoby należące do Kościoła, jak i nienależące do niego. Tabita z pewnością służyła jednym i drugim. Twoja Joppa powinna się znajdować zarówno poza Kościołem, jak i w nim. Konsekwentna troska o osoby w Kościele jest także ważną strategią ewangelizacyjną. Zobacz Dzieje Apostolskie 2:42-47. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Widząc to, ludzie spoza kościoła mogą powiedzieć: zobaczcie, jak ci adwentyści dnia siódmego miłują się i troszczą się o siebie nawzajem. Przeczytaj Ewangelia Jana 13:34-35 i 15:12. Jakie jest przesłanie tych trzech wersetów i dlaczego jest ono tak ważne dla Kościoła? Dlaczego czasami tak trudno jest je realizować? Ewangelia Jana 13:34-35. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Ewangelia Jana 15:12. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Gdy planujesz pomagać ludziom poza kościołem, powinieneś rozważyć, jaki styl czy podejście do służby wybierzesz. Amy Sherman opisuje trzy style służby zboru dla społeczeństwa. 1. Styl osadnika polega na wychodzeniu naprzeciw potrzebom społeczeństwa wokół zboru. Kobieta pełniąca służbę dla chorych na AIDS wybrała lokalną społeczność jako swoją JOPP. 2. Styl ogrodnika oznacza rozwijanie więzi w jakiejś dziedzinie służby z sąsiedztwem w dzielnicy poza bezpośrednim otoczeniem zboru, podobnie jak ogrodnicy postrzegają swój ogród jako rozszerzenie swojego domu. Czasami kilka zborów współdziała ze sobą, prowadząc ośrodek służby społecznej poza swymi bezpośrednimi społecznościami. W pewnym mieście kilka zborów prowadzi sklep ze zdrową żywnością, dzięki czemu powstał nowy zbór. 3. Styl pasterza polega na służeniu jednej wybranej grupie ludności, a nie sąsiedztwu określonemu geograficznie. Czwartek, 25 sierpnia. Zbór przy pracy. Powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się Twoje zamysły. Przypowieści Salomona 16:3. Gdy Twój zbór posiądzie wyraźną wizję tego, jak może służyć społeczeństwu, ważne jest, by przygotował plan, dzięki któremu wszystkie oddziały zboru mogły współdziałać w celu realizacji tej wizji. Nawet jeśli nie uważasz się za lidera w swoim zborze, możesz mieć w tym swój udział. Dobrze jest, jeśli wszyscy członkowie zboru rozumieją ten proces, gdyż chodzi tu o misję Twojego zboru w społeczeństwie. W założeniu strategiczny plan zboru powinien być oparty na wkładzie pochodzącym z przynajmniej trzech źródeł. 1. Wkład w postaci zasad biblijnych i rad ducha proroctwa. 2. Znajomość potrzeb społeczeństwa. 3. Wkład ze strony członków zboru. Niektóre zbory uzyskują wkład swoich członków w ten sposób, że organizują burzę mózgów z udziałem wszystkich członków zboru w celu podzielenia się pomysłami i marzeniami dotyczącymi ewangelizacji oraz poprawy sytuacji zboru od wewnątrz. Przeczytaj Ewangelię Łukasza 14:25-35. Co ma wspólnego ten fragment Ewangelii z zaangażowaniem i planowaniem niezbędnymi do realizacji misji Twojego zboru? Ewangelia Łukasza 14:25-35. A szły za nim liczne tłumy, i obróciwszy się, rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo, który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 000 zmierzyć się z tym, który z 20 000 wyrusza przeciwko niemu? Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól, jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu, precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy zastanawiasz się nad procedurą niezbędną do skutecznego wychodzenia naprzeciw potrzebom twojego społeczeństwa, możesz dojść do wniosku, to wymaga zbyt dużo poświęcenia i czasu. Z natury wolimy chodzić na skróty. Dwie przypowieści ostrzegają nas jednak przed lekceważeniem odpowiedzialności związanej z misją i uczniostwem. Przypominają nam, że analizowanie i planowanie naszej misji jest niezbędne. Jest to kwestia dobrego szafarstwa. Smak soli w Ewangelii Łukasza 14:34 symbolizuje poświęcenie. Bez niego nasza służba i nasze uczniostwo są bezużyteczne i bez znaczenia. Potrzebujemy gorliwego poświęcenia dla Pana, a jeśli to nastąpiło, pójdzie za nim także gorliwe i wierne poświęcenie w służbie. W jaki sposób możesz uczynić więcej, by współpracować ze swoim zborem w organizowaniu i planowaniu docierania do twojego społeczeństwa? Piątek, 26 sierpnia. Do dalszego studium. Paweł, podobnie jak Jezus, był zaangażowany w wychodzenie naprzeciw pilnym potrzebom ludzi. Możemy to zauważyć na przykład w słynnym zdarzeniu z udziałem Pawła na wzgórzu Aresa w Atenach. W Dzieje Apostolskie 17:23 czytamy, że Paweł, obruszony bałwochwalstwem, jakie ujrzał w mieście, wdał się w dyskusję z lokalną inteligencją i przechodniami na rynku, którzy chcieli z nim rozmawiać. Dzięki temu zapoznał się z ich potrzebami i problemami, jakie ich nurtowały. Odkrył, że w ich życiu jest pustka niewypełniona przez nieznanego im Boga, a więc potrzebują oni poznania prawdziwego Boga, aby przestać czcić bezużyteczne bożki. Zatem Paweł zaczął przemawiać w synagodze zarówno do Żydów, jak i do pogan. Zobacz Dzieje Apostolskie 17:17. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Innymi słowy, skorzystał z okazji, by ogłosić im Ewangelię. Paweł starał się spotykać z ludźmi tam, gdzie się oni znajdowali, a więc, jak widzimy, przemawiał także poza synagogą, wprost na ulicy. Mieszkańcy miasta wierzyli w jakieś bóstwo, którego jeszcze nie znali, jako że zbudowali ołtarz nieznanemu Bogu. Wychodząc od tego faktu, Paweł starał się im wskazać Boga, którego czczą, nie znając Go. Zacytował nawet jednego z ich poetów, który napisał parę słów prawdy, z jego bowiem rodu jesteśmy. Zaczynając od miejsca, w którym ludzie się znajdowali, Paweł pragnął ich poprowadzić od bożków ku żywemu Bogu i zmartwychwstałemu Jezusowi. Krótko mówiąc, poznawszy potrzeby tych, do których pragnął dotrzeć, Paweł starał się wyjść naprzeciw tym potrzebom. Pytania do dyskusji. 1. Ten, który nauczał ludzi drogi zapewniającej spokój i szczęście, w równym stopniu dbał o ich doczesne i duchowe potrzeby. Jakie ważne przesłanie dla nas jest zawarte w powyższych słowach w kwestii tego, dlaczego powinniśmy zaspokajać potrzeby ludzi? 2. Dlaczego myśląc o pomocy potrzebującym, musimy zachować ostrożność i nie zapominać, jaki jest nasz ostateczny cel? Jaki jest ten cel? Uzasadnij swoją odpowiedź. 3. Jak możemy się nauczyć postrzegać pewne zakłócenia w zaplanowanej działalności nie jako przeszkody, ale jako święte okazje do służby? Jak list do Galacjan 2:20 pomaga nam w tej kwestii?